na podcast Stalowe Historie zaprasza Tomasz Lejko.
Przerwę zimową sezonu 2021 na 2022 Bielecka Stal spędzi na wysokim 8. miejscu w tabeli. Niewielu było optymistów przed rozgrywkami, którzy przewidzieliby taki rozwój wypadków. Przed Stalą trudna wiosna, na pewno trudniejsza niż runda jesienna. Historia i statystyka dają jednak powody do optymizmu. Z reguły po niezłej jesieni wiosna bywała równie dobra. Dziś chciałem przypomnieć dwa takie sezony, które kibice w moim wieku powinni jeszcze mieć w pamięci. To ostatnie tak dobre występy Mielczan w Ekstraklasie przed upadkiem klubu. Ten pierwszy sezon to 1988-89. Stal po rocznej przerwie wracała do Ekstraklasy pod wodzą trenera Włodzimierza Gąsiora. Pod wieloma względami był to wyjątkowy czas. Był to ostatni sezon, kiedy jeszcze wszystko funkcjonowało po staremu. Klub działał pod auspicjami WSK PZL Mielec, logistyka nieco szwankowała, ale nie było to spowodowane kryzysem, a pewnymi niedomaganiami personalnymi. Brakowało już takich ludzi jak Edward Kazimierski, który odszedł z klubu w 1984 roku. Przede wszystkim jeszcze nie brakowało finansów. Były zatem zagraniczne zgrupowania, były sparingi w Berlinie, ale jeszcze wschodnim. Były mecze przy światłach, na które przychodziło od kilku do kilkunastu tysięcy widzów. Kadrę udało się utrzymać niemal w całości. Dołączyli natomiast do niej Dariusz Sajdak ze Spadkowicza z Ekstraklasy Stali Stalowa Hola i Dariusz Zagórski z Resowi. Pierwszy mecz pokazał, że w tej lidze łatwo nie będzie, ale Stal tanio skóry nie sprzedała. Pojedynek z UKS-em Łódź zakończył się remisem 3-3. Mielczanie przegrywali już 1-3 po hat-tricku debiutującego w lidze Roberta Kozielskiego. Kontaktowego gola zdobył Sajdak po niezłym zagraniu Urbanka. Na 3-3 wyrównał Śliwowski, egzekwował rzut karny, ale Jarosław Bako, reprezentacyjny już bramkarz, wyczuł jego intencje, jednak przy dobitce był bezradny. Niesieli dopingiem prawie 13 tysięcy widzów Stal atakowała, ale ostatnie minuty nie przyniosły rozstrzygnięcia. Potem była porażka w Białymstoku i wygrana z liderem oraz zdobywcą Pucharu Polski Lechem Poznań 1-0. Zdarzyła się też niemiła niespodzianka, jak odpadnięcie z Pucharu Polski po porażce w Krośnie z Karpatami 1-2. Ciekawą historię miał pojedynek z Beniaminkiem GKS-em Jastrzębie, który został przez PZPN przełożony. Rok 1988 także zapisał się w polskiej historii jako czas strajków. Domagano się przywrócenia Solidarności, ale głównym powodem była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w kraju. Komitety kolejkowe w sklepach, towary spod lady, tak Polacy zaopatrywali się w podstawowe produkty żywnościowe. Był czas, kiedy racjonowano cukier i sprzedawano go po 2 kg na łebka. Największa eskalacja tych strajków miała miejsce właśnie na Śląsku, dlatego mecz w Jastrzębiu postanowiono przełożyć na spokojniejszy termin. Decyzję podjęto w ostatniej chwili. Stal była już w drodze do Jastrzębia, gdy do klubu przyszedł telegram z PZPN o odwołaniu meczu. Autokar z drużyną pod Krakowem dopadli milicjanci, którzy przekazali informacje. Młodszym kibicom przypominam, że pierwsza sieć komórkowa w Polsce zaczęła raczkować dopiero 4 lata później. Choć to był schyłek komunizmu w Polsce, to w nowinach można było przeczytać o samozwańczych, nielegalnych, awanturniczych strajkach zagrażających poczuciu bezpieczeństwa obywateli. Tu koniec cytatu. Ich skala była na tyle poważna, że władza zadeklarowała chęć rozmów z opozycją. W dłuższej perspektywie zaowocowało to przystąpieniem do tzw. rozmów okrągłego stołu. W Mielcu było jeszcze spokojnie, ale w tym samym czasie odbyły się największe w historii miasta pokazy lotnicze. A po emocjach lotniczych Stal po niezłym meczu pokonała Wisłę Kraków 3-2. W czwartek 1 września odbył się lekkoatletyczny memoriał imienia Wacława Gąsowskiego. Po raz pierwszy przy światłach i po raz pierwszy na nowiutkiej tartanowej bieżni, którą montowano tu od roku. W sobotę 3 września piłkarze Legii, m.in. Dziekanowski, Terlecki, Kubicki, Wdowczyk czy Pisz i sędzia Marian Dusza doznali lekkiego szoku, bo nad ich głowami w trakcie meczu ze Stalą przeleciał największy wówczas samolot świata, AN-124 Rusłan. Obserwatorzy tego meczu wspominają, że piłkarze na chwilę przerwali grę, podziwiając olbrzyma. Sam mecz Stal pechowo przegrała, mając przewagę i więcej sytuacji bramkowych. Zawiodła skuteczność nawet przy rzucie karnym, gdy strzał Mariusza Barnaka odbił Zbigniew Robakiewicz. Trener Legii Andrzej Strejlał słusznie nie miał zbyt radosnej miny, bo na wojskowych w pucharze UEFA czekał już słynny Bayern Monachium. Obawy były słuszne, bo Bawarczycy przy Łazienkowskiej spuścili Legii Tęgi Łomot 7-3. Dobra gra Mielczan zaowocowała powołaniem do pierwszej reprezentacji Piotra Czachowskiego. Wojciech Łazarek wezwał go na zgrupowanie przed meczem z NRD. Jednak na oficjalny debiut piłkarz ten czekał aż do kadencji Andrzeja Strejlała. Mielczanie pokonali też innego Beniaminka, Chorzowski Ruch, z Krzysztofem Warzychą w składzie, który to kroczył wtedy do 14 tytułu mistrza Polski. Ten mecz został przerwany na kilka minut, bo ktoś na trybunach wypuścił gaz łzawiący. Przypomnę również, że sezon 1988-89 był kolejnym, w którym w polskiej ekstraklasie funkcjonował eksperymentalny system punktowania. Za wygraną różnicą 3 lub więcej bramek przyznawano 3 punkty, za tak wysoką porażkę odejmowano 1 punkt. Mielczanie jesienią tylko raz zainkasowali 3 oczka w jednym meczu. Była to wygrana 3-0 ze Śląskiem Wrocław, między innymi z Ryszardem Tarasiewiczem w składzie. W czasie meczu, tu kolejna ciekawostka, w hali sportowej trwał występ kabaretowy Bogdana Smolenia i Zenona Laskowika, którzy na bieżąco relacjonowali wynik meczu. Bonusowy punkt zapewnił w ostatniej minucie niezawodny Maciej Śliwowski. Warto przywołać też wygrany pojedynek 3-1 z Sząbierkami Bytom. Kontaktowego gola dla gości na 2-1 zdobył Bogusław Cygan, który także zapisze się zacnie w historii Stali. Po porażce w Mielcu pracę stracił trener gości Zbigniew Myga. Włodzimierz Gąsior jak zwykle nie bał się promować zdolnej młodzieży. Wprowadził do gry młodego Piotra Stopę, który nieźle poczynał sobie w drugiej drużynie. Przydarzyła się też niestety porażka za -1 w Katowicach, ale ostatecznie drużyna Włodzimierza Gąsiora skończyła jesień na 6 miejscu, tracąc do lidera z Zabrza 10 punktów. Górnik zanotował jednak aż 3 wygrane za 3 punkty. Warto w tym miejscu dodać, że tygodnik Piłka Nożna w październiku przyznał Włodzimierzowi Gąsiorowi tytuł trenera miesiąca. Natomiast w plebiscycie nowin Gąsior wygrał klasyfikację trenera roku. Wiosnę Stal zaczęła od wygranej z Jagiellonią 2-0, a potem dostała małej zadyszki, przegrywając 4 mecze z rzędu. System VHS wkraczał powoli do mieleckich domów. W Domu Kultury zaproponowano kibicom projekcję meczu wyjazdowego z ŁKS-em. Wielkimi krokami zbliżał się natomiast okazały jubileusz, mecz numer 500 w Ekstraklasie. Nową twarzą w ekipie trenera Gąsiora był wtedy obrońca Unitarnów Wojciech Klich. Solidny piłkarz, ale nie wzniósł się ponad ligową przeciętność. Jednak dziś znany jest z tego, iż jest ojcem Mateusza, reprezentanta Polski, który swojego staruszka wyprzedził o kilka długości. W międzyczasie w kraju toczyły się obrady Okrągłego Stołu. Sytuacja polityczna pośrednio miała wpłynąć na losy klubu. Nikt z kibiców nie przypuszczał, że aż w takim wymiarze. 22 kwietnia Stal wyszła po raz 500 na ekstraklasowy bój. Rywalem była Pogoń Szczecin, a oprawa meczu była tak uroczysta, że Pogoń miała nikłe szanse na jakąkolwiek zdobycz. Były orkiestra, przemówienia, wyróżnienia, pokazowy desant skoczków spadochronowych i w końcu wygrana 2-0, choć jak pamiętam w relacji radiowej redaktor Adam Socha w Polskim Radio Rzeszów przekonywał, że trzeci gol dla Stali wisi w powietrzu. Były życzenia oby do 1000 meczu. Jak na razie po remisowym starciu z Piastem w Gliwicach licznik spotkań Stali w Ekstraklasie zatrzymał się na liczbie 786. Po meczu z Pogonią Stal zagrała dopiero 10 maja po przerwie dla kadry. W Chorzowie mielczanie sensacyjnie znów ograli Ruch, który już wtedy mocno usadowił się na pozycji lidera. W ramach porozumienia Okrągłego Stołu ustalono, że w wyborach zaplanowanych na 4 czerwca do Sejmu 35% głosów będzie mogła zdobyć opozycja, do Senatu miał być w pełni wybór demokratyczny. Solidarność przygotowała się perfekcyjnie, strona rządząca miała niewielkie szanse. Kluby sportowe, które funkcjonowały przecież głównie dzięki państwowym kombinatom, stanęły murem za dotychczasową władzą. Już w majowy weekend rzeszowskie kluby poparły towarzysza Lesława Grzegorczyka. Stal swój hołd lenny złożyła przed meczem z Widzewem Łódź 13 maja. Kapitan zespołu Krzysztof Tochel odczytał apel, aby poprzeć w wyborach do Senatu 4 czerwca Tadeusza Ryczaja. Dyrektor WSK Mielec nie zdobył jednak mandatu, a po kilku miesiącach nie był już szefem mieleckiej WSK. O tym, że dokonują się ważne zmiany, przekonani byli wszyscy, ale tak naprawdę nikt nie miał świadomości, jak naprawdę polityczna i gospodarcza transformacja wpłynie na miasto i region. Nikt nie przeczuwał jeszcze, że rozpoczyna się właśnie jedna z najtrudniejszych dekad w historii Mielca. Wróćmy jednak na stadiony ligowe. Stal miała pewne miejsce w środku tabeli. Do końca rozgrywek przegrała tylko jeden mecz z Górnikiem w Zabrzu 0-1. Finisz był bardzo dobry, a w ostatniej kolejce po wygranej u siebie z GKS-em Katowice 2-0 rzutem na taśmę mielczanie wskoczyli na piąte miejsce w tabeli. Przed pojedynkiem pożegnano Krzysztofa Tochela. Mecz ten był transmitowany przez TVP, ponieważ GKS miał jeszcze matematyczne szanse na Mistrzostwo Polski. Była to tak zwana transmisja łączona z meczem Ruch Chorzów Górnik Zabrze, w którym to pojedynku Beniaminek z Chorzowa zapewnił sobie mistrzowski tytuł. W nagrodę Mielczan zakwalifikowano do Intertoto Cup, czyli europejskich rozgrywek pocieszenia. To był ostatni oficjalny europejski występ piłkarzy. Niewiele brakło, aby Stal wygrała grupę i zdobyła premię finansową, ale o tym szczegółowo już opowiadałem w poprzednich odcinkach. Dużo pozytywnych wrażeń przyniósł też sezon 1992-93. Ponownie Stal skończyła rozgrywki w górnej części tabeli. Źródeł niezłej postawy Mielczan należy upatrywać już w poprzednim sezonie. Wtedy pracę w Mielcu zaczął wracający do ojczyzny Grzegorz Lato. W duecie szkoleniowym z Januszem Białkiem utrzymał drużynę, choć po rundzie jesiennej zajmowała przedostatnie miejsce. W końcówce także stawiali na młodzież. Z dobrej strony pokazali się m.in. Krzysztof Bociek i Andrzej Jaskot. U progu sezonu 1992-93 trenerzy stworzyli bardzo ciekawy zespół. Pożegnano Modesta Boguszewskiego oraz Wojciecha Klicha, którzy przeszli do Siarki. Braci Piotra i Sławomira Stopów wypożyczono do hetmana Zamość. W Mielcu pozostał Adam Fedoruk, który znajdował się w orbicie zainteresowań trenera kadry. Stal wzmocnili Janusz Czyrek z Zawiszy Bydgoszcz, Ryszard Federkiewicz ze Stali Rzeszów, Ryszard Droszcz ze Stomilu Gorzów oraz Piotr Rowicki z warszawskiej Legii. Do tego dołączyć trzeba kilku młodych, obiecujących piłkarzy. Tak powstał ciekawy zespół, który niespodziewanie zaczął odgrywać znaczącą rolę w Ekstraklasie i szybko zadomowił się w górnej części tabeli. Mielczanie zaczęli co prawda od porażki z Wisłą, ale potem już było tylko lepiej. Potknęli się jedynie na mocnej Legii i to dość pechowo, bo po swojaku Krzysztofa Łętochy. Nie pierwszym i nie ostatnim niestety w karierze. To z tego sezonu pochodzi najdłuższa seria bez porażki w pierwszej lidze, 15 meczów. Mielczanie w siódmej kolejce ulegli Legii Warszawa 0-1, a następnej porażki doznali dopiero w 23 kolejce w Poznaniu z Olimpią 0-1. Po drodze był słynny mecz z Widzewem Łódź. Słynny, bo naznaczony awarią oświetlenia. Rozpoczął się 7 października 1992 roku o godzinie 18. Wszystko toczyło się zgodnie z planem, no może poza golem dla gości. Aż do 18 minuty, kiedy na jednym z masztów zgasły światła. Po chwilowej przerwie mecz wznowiono. Za moment pojawiły się kolejne problemy, a gdy drugi z masztów zgasł ponownie, w 38 minucie spotkania sędzia Michał Listkiewicz przerwał spotkanie. Chodzą plotki, że drugi maszt wyłączył się nie bez przyczyny. Powtórkę rozegrano 4 listopada. W środę, w samo południe, mecz obejrzało prawie 10 tysięcy osób, bo wpuszczono ich za darmo. To również obrazowało sytuację materialną Mielczan, którzy czyli się wtedy z każdym groszem. W powtórce był remis 1-1. Światła się zepsuły, a pieniędzy na naprawę już nie było. Stąd plany kolejnych meczów przy Jupiterach stały się nieaktualne. Światła naprawiono 2 lata później na mecz Polska-Azerbejdżan. W 21 kolejce Stal rozgromiła Jagiellonię w Białymstoku 5-0. To był jeden z ostatnich ligowych meczów w tamtym okresie, na który Stal wybrała się samolotem. Nie było to nic nadzwyczajnego. W latach 70. i 80. na dłuższych trasach regularnie latano, wykorzystując fabrycznego AN-2. W Białymstoku hat-trickiem popisał się Andrzej Jaskot i był to ostatni raz, kiedy piłkarz Stali w Ekstraklasie w jednym meczu zdobył 3 gole. Po tej wygranej Stal traciła do lidera Lecha Poznań tylko 3 punkty. Jeszcze na 6 kolejek przed końcem, po wygranych z ekipami z czołówki, Ruchem i Widzewem, dystans do czołówki liczył raptem 4 punkty. Piękna seria miała też swoje konsekwencje. Stal dobiła do czołówki i mogłaby zrobić krok dalej. Udział w pucharach mógł być zbawienny dla klubu w tamtym czasie. Piłkarze upomnieli się o swoje, chcieli grać o najwyższe laury, ale nie za drobne. Poparli ich trenerzy i wtedy Grzegorz Lato powiedział słynne słowa: kołdra jest dla nas za krótka. Była to interpretacja rozmów z zarządem klubu. Nie udało się wprowadzić autonomii sekcji piłki nożnej. To był akurat Niedobry kierunek. Każda sekcja ciągnęła do siebie. Piłkarze ręczni i siatkarze już nie grali, wycofano ich z rozgrywek. Lekka atletyka wymyśliła bazar, który zabezpieczał potrzeby sekcji. Siatkarki znalazły się niespodziewanie w krajowej czołówce, zaczęły grać w pucharach i niekiedy te parę groszy piłkarskich trafiało na ich potrzeby. Pamiętajmy, że był to także okres, w którym szalała inflacja. Grzegorz Lato na początku zarabiał około 5 milionów złotych, by pod koniec sezonu zarabiać już drugie tyle, a i tak były to śmieszne pieniądze w porównaniu z innymi klubami, ale większe niż przeciętna pensja w Mielcu. Na ówczesny kurs było to niecałe $600. Klub był totalnie nieprzygotowany do nowych realiów. Po pierwsze, nikt nie wyobrażał sobie, aby WSK nie miała dalej finansować klubu. Skąd zakład miał wziąć pieniądze, skoro zwalniał ludzi i zalegał im z zapłatami? Tego nie wiadomo. Tymczasem już wtedy przymierzano się do podziału WSK na osobne spółki. Po drugie, miasto nie kwapiło się z pomocą klubowi. Ale trudno się dziwić. Widmo gigantycznego bezrobocia spędzało sen z powiek prezydentowi Władysławowi Bieńkowi. Klub chciał przejąć w pełni obiekty, które były jeszcze w całkiem niezłym stanie, skoro PZPN zdecydował się rozegrać w Mielcu mecz Polska-Izrael. W klubie pracowało kilkudziesięciu trenerów. Praca z młodzieżą była jego wizytówką i głównie dzięki tej młodzieży sport w Mielcu przetrwał. Każdy myślał jednak o swojej przyszłości. Nie brakowało wzajemnych oskarżeń, wymówek, niedomówień. Piłkarze z wiadomych względów stanowili główną część budżetu, a i tak nie były to kwoty wystarczające. Zabrakło człowieka z wizją, który ten bałagan by poukładał. Klub żył ze sprzedaży piłkarzy. Próba znalezienia dodatkowych pieniędzy do walki o grę w pucharach mogła być ratunkiem dla Stali w tym czasie. Tak się jednak nie stało. Działacze rozłożyli ręce, a piłkarski zespół zaczął się sypać. Niezła gra piłkarzy, styl jaki prezentował zespół, pozwolił zaistnieć duetowi trenerskiemu Lato Białek na forum ogólnopolskim. Kwestią czasu było, kiedy panowie opuszczą Mielec. W kolejce ustawiły się Olimpia Poznań i Górnik Zabrze. Ślązacy jednak trochę się spóźnili i panowie obrali kierunek na Wielkopolskę. Ciężko powiedzieć, jaki wpływ na wyniki ostatnich kolejek miała sytuacja organizacyjna klubu. Trudno znaleźć złą wolę u piłkarzy. Porażki z Legią i Lechem czy remis z Górnikiem Zabrze były dość pechowe, a za straconymi punktami nieraz stały dziwne decyzje arbitrów. Znając późniejsze losy niektórych panów z Gwizdkiem, fakt, że część zespołów miała przypilnowane punkty, jest, wydaje się, bezsporny. Ale podczas meczu z Lechem po stracie gola na 1-2 kibice zdjęli flagi i przerwali doping, wyrażając dezaprobatę dla poczynań zespołu. Jak zwykle w Mielcu panowały skrajne odczucia, od euforii po protesty. Sezon 1992-93 skończył się największym skandalem w historii, kiedy Legia i ŁKS w ostatniej kolejce wygrały po ile chciały, a PZPN ostatecznie bez namacalnych dowodów winy odebrał wojskowym Mistrzostwo Polski. W Mielcu zaczęły się zmiany. Białek opuścił Stal już w trakcie sezonu i przejął stery w Olimpii, która dryfowała ku drugiej lidze. Przed ostatnim meczem na mieleckim stadionie z Zawiszą Bydgoszcz, wygranym 3-2, oficjalnie ogłoszono, że do Olimpii Poznań przechodzi także Grzegorz Lato. Ale jeszcze nikt nie wiedział, że zabiera ze sobą Andrzeja Jaskota, który rozpoczął wtedy wielką wędrówkę przez kilkanaście polskich klubów w swojej karierze. Szóste miejsce mieleckiej Stali na koniec sezonu zostawiło niedosyt, bo według fachowców ten zespół stać było na więcej. Tymczasem Stalowej Woli efektowny gol Tomasza Tułacza dał tamtejszej Stali awans do Ekstraklasy, którego autorem był trener Włodzimierz Gąsior. A w Mielcu było już tylko gorzej. Stal spędziła w Ekstraklasie jeszcze 3 sezony, które były heroiczną walką o utrzymanie w lidze, zakończoną w myśl zasady do 3 razy sztuka w 1996 roku.